środku dnia.
Cały czas podkreślam, że ta audycja z Państwa udziałem od poniedziałku do piątku między 12 a 13 w środku dnia. I numer telefonu, który jest do kontaktu z nami, 618-654-654. A dzisiaj, skoro mówię o liczeniu czasu i o liczeniu pieniędzy, to o tych pieniądzach właśnie. I to być może w okresie bardzo wielkich zmian. I być może w czasie, kiedy kończy się era pieniądza, który znamy. Na początku tego roku jeden z polityków naszych rozpoczął dyskusję na temat świata bez gotówki. To może on nie chciał go tej dyskusji rozpocząć, ale ją rozpoczął, bo powiedział, że trzeba skończyć z gotówką jak najszybciej i przyjąć pieniądz cyfrowy, wcześniej tam przechodząc na euro, ale tutaj ważne było to, że koniecznie pieniądz cyfrowy. Później co prawda wycofywał się z tych słów, no ale co powiedział, to powiedział. Nie zmienia to faktu, że rozmowy, a nawet pewne przygotowania w wielu krajach trwają właśnie do przejścia na pieniądz cyfrowy. I na początek Sandra Soluk zapytała kierownika Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesora Pawła Marszałka, czy chciałby obudzić się w świecie, w którym zniknął już pieniądz taki, który znamy, pieniądz namacalny, materialny.
Ja osobiście nie, ale to, co ja bym chciał albo nie chciał, nie ma to najmniejszego znaczenia.
Czyli uważa pan, że czeka nas to?
Tak, sądzę, że ten proces jest nieuchronny.
A dlaczego?
To jest naturalne dopełnienie pewnych technologicznych procesów, które zachodzą nie tylko w gospodarce, ale mam tu na myśli całe życie społeczne, kulturowe wręcz, jakieś pewne właśnie nowe wzorce zachowań, zwyczaje płatnicze. Oczywiście gotówka jest też szeroko ugruntowana i zakorzeniona w społeczności, ale wydaje mi się, że świat idzie w tę stronę, że tej gotówki po prostu nie będzie prędzej czy później.
To jest rozwiązanie, które ma więcej wad czy więcej zalet, taki świat bez gotówki?
To zależy, z której perspektywy patrzymy, prawda? Natomiast jeśli chodzi o punkt widzenia jakiegoś zwykłego obywatela, no to też nie jest to takie niejednoznaczne, bo tutaj wchodzi w grę bardzo duże zróżnicowanie pokoleń. Inaczej postrzegają gotówkę osoby, które są, dajmy na to, 40+, inaczej postrzegają gotówkę osoby, które są obecnie z pokolenia alfa na przykład, tak? Dla nich to już nie jest takie coś, jak, no myślę, że mogę powiedzieć w imieniu, że tak powiem, swojego pokolenia, że to dla nas gotówka jest pewnym symbolem, jakimś też oznaką, nie wiem, wolności, czegokolwiek innego. Dla młodszych pokoleń, które rozliczają się już nawet nie kartą płatniczą, tylko po prostu telefonem, czy w jakikolwiek inny sposób, to gotówka już jest pewnym, nie bójmy się tego powiedzieć, być może reliktem.
Tak, reliktem, czy to jest nieuniknione, to była wypowiedź pana profesora Pawła Marszałka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z Katedry Pieniądza i Bankowości. No a ekspert bankowy firmy Deloitte, Grzegorz Cywiński, uważa, że bez gotówki żyłoby się nam wygodniej.
Pytanie, czy gotówka, czy pieniądz musi mieć postać materialną. Zauważamy, że przez lata przyzwyczailiśmy się do płacenia kartami, telefonami i w tym momencie gotówki brak nam nie przeszkadza, po prostu jesteśmy w stanie zapłacić. I obieg gotówki, jej utrzymanie jest bardzo kosztownym procesem. Poza tym istnienie gotówki, która jest niekontrolowalna, stwarza pewne ryzyka związane z możliwością jej utracenia oraz wykorzystywaniem do celów przestępczych. W związku z tym wielu regulatorów widzi uzasadnienie dla zmniejszania jej ilości.
I to jest oczywiście argument, z którym trudno się spierać, ale po drugiej stronie tej szali jest prywatność obywateli.
Oczywiście informacja na temat wykorzystania gotówki musi być chroniona, tak aby nie była nadużywana. Ale wiemy, że regulatorzy będą dążyli do tego, aby obieg pieniądza był w jakiś sposób kontrolowany. Tego się spodziewamy.
Panu to nie przeszkadza?
Nie robię takich rzeczy, których musiałbym się wstydzić. I jak długo moja prywatność jest zachowana, nie mam z tym problemu.
No właśnie, jak długo jest ona zachowywana? I z drugiej strony ekspert mówi, że jest przekonany, że ten, kto będzie emitentem cyfrowego pieniądza, będzie chciał wiedzieć o nim jak najwięcej, a więc także o tym, kto tego pieniądza i w jaki sposób używa. Czy zatem to jest mądre zdanie słuszne i usprawiedliwione twierdzenie, że nie robię nic złego, więc mogą o mnie wszystko wiedzieć. 618-654-654. Panie Sławku, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, panie Tomku.
Witam.
Jeśli chodzi o gotówkę, no, znaczy bardzo się cieszę, że poruszacie takie tematy. Myślę, że powinny być częściej też poruszane, bo pochodzi też o świadomość ludzi, moim zdaniem. Pierwsza rzecz, tam profesorowie czy fachowcy się wypowiadają na temat na temat tego, że pieniądz wirtualny w końcu będzie jedyną formą płatności i oni się niczego nie obawiają.
To znaczy pan profesor Marszałek mówi, że wolałby nie budzić się w takim świecie, natomiast uważa, że pewne rzeczy są przesądzone i że one prędzej czy później nastąpią. Nie jest zwolennikiem tego, jak słyszeliśmy. Z kolei ekspert...
Opór masy może tutaj powstrzymać te zapędy też.
No właśnie, pan mówi o odbiorcach, o obywatelach po prostu, opór masy, pan powiedział. Takie zdanie, tak?
Myślę, że to głównie będzie dotykało głównie każdego obywatela. No wiadomo, firmy też, ale firmy inaczej funkcjonują. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłego, szarego obywatela, teraz, gdy mamy gotówkę, gdy mamy właśnie tę dwoistość, mamy możliwość płacenia i wirtualnie, i mamy możliwość płacenia gotówką.
Jest wybór.
To jest wybór, ale to jest też komfort i jest jednocześnie wolność. Natomiast gdy pozbawimy się takiej typowej gotówki, zostaniemy na samym pieniądzu wirtualnym, no tutaj zaczynają się pewnego rodzaju zagrożenia. Z tego powodu, że jeżeli jesteśmy skazani na coś jednego, no to teraz kwestia jest tego, co ten emitent, czy ten, który będzie jak gdyby zarządzał tą gotówką, będzie chciał zrobić z tym. No bo może po prostu taka sytuacja, jak była w Kanadzie, gdzie tam były protesty związane z COVID-em i tam, że ludzie nie chcą tych obostrzeń, no zablokowano na przykład konta tym ludziom.
Tam były protesty duże.
Mamy zablokowane konto, to praktycznie nie mamy możliwości dostępu do czegoś, co jest naszą własnością.
Czyli to była forma represji akurat tam.
Dokładnie. I takiego przymuszania, jednocześnie pozbawiania ludzi środków do życia.
To możemy powiedzieć także więcej, bo nie tylko protestującym blokowano konto, ale nawet tym, którzy nosili im picie i jedzenie również.
No to widzimy, jakie są zagrożenia, jeżeli będzie tylko jedyna możliwość płacenia po prostu pieniądz wirtualny, nad którym naprawdę nie mamy żadnej kontroli.
I teraz warto powiedzieć, bo mogą być zwolennicy, którzy powiedzą, że no to dobrze, bo nie wiem, jakiś tam bunt niesłuszny gdzieś się pojawi, no i można sobie z tym poradzić. A jeżeli jest słuszny, a jeżeli dziś rządzą ci, których my sądzimy, że wybieramy, bo działają uczciwie, ale za czas jakiś coś się zmieni, mechanizmy pozostają, prawda?
No właśnie, to jest zagrożenie. Dlatego uważam, że nie można się pozbawiać gotówki. To jest po prostu zamach na naszą wolność, na naszą możliwość po prostu operowania własnym pieniądzem. Jeżeli mamy gotówkę, możemy ją wydawać w dowolny sposób i ja pójdę do sklepu, kupię sobie jabłko czy cokolwiek, czy nawet alkohol, nikt nie widzi co kupowałem, kiedy kupowałem, gdzie kupowałem. Jeżeli będzie tylko pieniądz wirtualny, nie dość, że będzie wiadomo, o której byłem w sklepie, ile zapłaciłem, co kupiłem, no praktycznie będzie wszystko wiadomo. Ja wiem, że ludzie mówią, że no nie robią nic złego, są zagrożenia, ale to nie chodzi o to, że my nie widzimy zagrożeń, bo nie mamy się czego wstydzić, tylko chodzi o to, co z tymi informacjami może ktoś robić. I ja nie uważam, że będzie to wszystko, ta nasza prywatność będzie zachowywana, bo to jest kwestia tego, kto będzie miał dostęp do tego. Im więcej będzie wirtualnych rzeczy, internetu, takich rzeczy, to ciągle będzie zagrożenie, że ktoś może się gdzieś łamać.
Mamy dzisiaj już przykłady utraty tożsamości, nawet kiedy jeszcze ta tożsamość nie jest cyfrowa, i utraty pieniędzy, kiedy one nie są jeszcze całkowicie wirtualne. To już tylko w tej sferze materialnej mówimy, a pan podkreśla też te inne rzeczy kontrolne.
A jeszcze chodzi o jedną rzecz, że nie wiem, być może nie jest to jakoś szerzej znane, ale są już prowadzone takie badania nad wprowadzeniem pieniądza z datą ważności.
Ależ oczywiście, kto chce, to znajdzie takie informacje bardzo dużo.
Co to znaczy pieniądz z datą ważności? To znaczy, że jak ja zarobię sobie jakieś określone pieniądze, to muszę w określonym czasie wydać, bo inaczej stracę pieniądze, które uczciwie zarobiłem.
To jest jeden aspekt. Będzie pan, jeżeli to zostanie wprowadzone. Takie próby są już, jeśli znajdę, to za chwileczkę powiem, gdzie tak na przykład jest. Limity jako system tego pieniądza CBDC, to jest pieniądz cyfrowy banku centralnego, wprowadzono na przykład na wyspach Bahama, gdzie umożliwia się posiadaczowi przechowywanie pieniędzy tylko o równowartości do $500. To jest limit posiadania portfelu w portfelu cyfrowym. i także miesięczny limit wydatków do wysokości $1,500. I oczywiście są różne limity, rodzaje portfeli, taki na wyższym szczeblu, na niższym szczeblu, ale tu są limity. Tutaj panu bank ustala, co pan może zaoszczędzić, a co pan musi wydać, albo może wydać.
Czyli
to już działa, to Bahama własnych, na przykład
jestem
jest.
Jestem właścicielem własnych pieniędzy, czy nie jestem właścicielem w tym momencie? Czy ja mogę nimi dysponować zgodnie z tym, co ja chcę, czy po prostu jest to narzucane? Stąd też uważam, że wprowadzenie pieniądza wirtualnego jedynie, a likwidacja gotówki jest strasznym zagrożeniem i ja myślę, że no to jest kwestia czasu po prostu. Jeżeli wprowadzimy coś takiego, to zagrożenia, o których ja teraz mówię, staną się rzeczywistością i wówczas nie będziemy już mieli możliwości, nie będzie prawa, bo gdy cały mechanizm ruszy i po prostu zostanie to zlikwidowane, to jesteśmy po prostu skazani na łaskę i niełaskę.
Panie
tych,
Sławku,
którzy będą
powiedziałem, że jesteśmy w momencie, kiedy era pieniądza, tego, który znamy, się kończy, bo to jest chyba prawda. Pytanie, jak on się przekształci, bo właściwie wszystkie banki centralne pracują nad tym CBDC, czyli walutą cyfrową banku centralnego. I za chwilkę jeszcze inne informacje na temat banków centralnych, bo niektórzy myślą, że jak bank centralny, to państwo ma w swoim ręku wiedzę, informacje, no a państwo wybrane, rządzący, wybranych przez obywateli, będą dbali o interes obywateli. Spojrzenie chociażby na Stany Zjednoczone. Tam CBDC, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, to jest bank całkowicie prywatny, nie państwowy. Ale nazywa się Bankiem Centralnym Stanów Zjednoczonych, a więc no może tutaj się oko otworzy niejednemu. Pozdrawiam, panie Sławku, dziękuję serdecznie. Warto widzieć różne strony tych wydarzeń, które rozgrywają się na naszych oczach. Kto do nas dzwoni? Dzień dobry. Halo? Halo, halo? 618-654-6654. Pani Ania, dzień dobry. I pan Bogusław, zapraszam.
Dzień dobry, witam.
Pani Aniu, proszę uprzejmie. Pan Bogusław poczeka chwilkę.
Dzień dobry. Ja tutaj zgadzam się z panami, to co przed chwileczką mówiliście, pan Sławek i pan...
No, pan Sławek tutaj wywód zrobił rzeczywiście dość konkretny.
Tak, konkretny i tak, ja myślę tak samo. Też bym nie chciała, żeby były zlikwidowane normalne fizyczne pieniądze, że tak powiem, bo nie wyobrażam sobie tego.
To jak zatem i co zrobić, żeby nie zostały zlikwidowane? Płacić gotówką pewnie jak najczęściej, tak?
No chyba tak. Właśnie tak sobie pomyślałam o tych czasach, kiedy jak zakładało się konto i było na przykład konto za zero, ale warunkiem było, że trzeba 5 razy w miesiącu zapłacić kartą. Mhm. I dla niektórych osób to było naprawdę no takie duże wyzwanie, żeby płacić tyle razy. A teraz no praktycznie już zawsze jakąś tam gotówkę mamy, ale... Częściej tam, gdzie można, faktycznie płacimy kartą. Tym gotówką, no wiadomo, są takie sytuacje, gdzie tam na straganach, czy gdzieś, gdzie trzeba zapłacić gotówką, bo nie ma możliwości płacenia kartą, chociaż teraz też już coraz częściej to jest. Ale na przykład taka sytuacja, teraz będzie dzień babci, wiadomo, wnuki z życzeniami do babci, a babcie wiadomo, zawsze jakieś tam 10-20 zł wnukom wciskają, jak te dzieci przychodzą tam na czekoladę, na loda. Mhm. Czy ja na przykład, jak jadę też do kuzyna, jakieś tam, no zawsze tam, wiadomo, parę groszy się daje, czy na prezenty pieniądze i teraz to już zupełnie odpadnie, bo żeby dać takiemu dziecku jakieś tam 15 zł, no to dziecko by musiało mieć konto, żeby... babcia czy ciotka mogła zrobić przelew.
Teoretycznie można sobie to wyobrazić, prawda? Ewentualnie przelać te pieniądze szybkim jakimś przelewem na konto rodziców z informacją, że to dla tego dziecka. Ale no jest to zupełnie inna forma, zupełnie inny kontakt.
Tak, no oczywiście, że
a
tak.
Poza tym może się okazać, że za czas jakiś urząd powie, no ale to dziecko dostało darowiznę. Trzeba zapłacić podatek.
Nie odprowadziliśmy podatku od tego. Mhm. Inna sprawa a propos tego śledzenia. Czasami jest tak, mąż na przykład idzie do sklepu, a ja mówię, przychodzi, a mówię, a dlaczego zapłaciłeś tam na przykład 35 zł, jak miałeś się kupić, przypuśćmy, coś.
A to tylko to już... informacja, która w domu pozostaje. Co
tak,
dopiero, kiedy
tak,
ona wypłynie szeroko.
Tak. To jest takie, wie pan, to tylko żarty, bo wiadomo, a śledzisz mnie i takie tam. Ale to jest właśnie, no, to jest między nami, a to będą wiadomości już, no tak, no wiadomo, że nie może, miejmy nadzieję, że nie ogólnie dostępne, ale no na pewno szerzej będziemy cały czas kontrolowani na okrągło. I a to, co pan powiedział z tymi zakupami, że na przykład limit 500 zł, żeby mieć na jakieś tam wydatki, czy 1500, żeby w ogóle zrobić jakieś tam...
No pan słuchacz to poruszył, a ja poszukałem w internecie takich, czy to nie
właśnie.
Są opowieści, które no krążą, są takie legendy miejskie, ale są portale, które informują o takich rzeczach, powołując się na konkretne przypadki, analizują prawo w krajach system bankowy. I tutaj właśnie znalazłem te wyspy Bahama, gdzie wprowadzono możliwość korzystania z takich portfeli cyfrowych, a tam są limity i oszczędzania,
no właśnie,
i
oszczędności
wydatków.
Też przecież, że tak, na przykład się tak, okaże, tak, że nie będziemy mogli sobie odłożyć z wypłaty, przypuśćmy 500 zł, tylko powiedzą, że nie, w tym miesiącu tylko 200 można odłożyć. I wiadomo, że mówię o tych niższych kwotach, a nie tutaj o tych, którzy mają różne premie po 50 tysięcy, czy tam po 500 tysięcy.
Pieniądz z terminem ważności, tutaj może zaświecić się nam bardzo, bardzo jasna lampka, czy też czerwona lampka, no bo to by znaczyło, że nie możemy robić oszczędności, nie możemy tych oszczędności dziedziczyć, no bo skoro ten pieniądz będzie tracił ważność,
no
to my musimy go na bieżąco wydawać,
nie...
albo nam przepadnie.
Uh-huh.
A jeszcze te możliwości techniczne będą dawały i dają takie możliwości, że dany pieniądz będzie znaczony i że na przykład jeżeli ktoś korzysta z opieki społecznej, no to będzie mógł kupić tylko w tym sklepie tylko to i to. No ale każdy, kto otrzymuje wypłatę gdzieś tam w przyszłości, być może będzie mógł kupić tylko jakieś artykuły. O, mamy ostatnio dużo informacji o tak zwanym śladzie węglowym. Każdy przedmiot, każda rzecz, każda czynność nawet, typu transport, kupno czegoś, jakieś usługi nawet, to wszystko ma mieć jakieś swoje informacje o śladzie węglowym, tak zwanym, czyli ile to kosztowało energii. No i być może będzie w przyszłości tak, że za pensję będzie można wydać tylko 5% tej pensji na rzeczy, które są obciążone w stopniu maksymalnym śladem węglowym, a resztę tylko na inne rzeczy konkretne, czyli właściwie będziemy zupełnie ubezwłasnowolnieni. Czy to jest spiskowa teoria? Bo oczywiście z pewnością takie głosy też się pojawią. Czy to brzmi nie tylko wiarygodnie, ale brzmi całkowicie realnie? To już państwo muszą się zastanowić i stwierdzić, czy przejście całkowicie na pieniądz cyfrowy to będzie coś, co nam się opłaci, co będzie dla nas dobre. Niektórzy twierdzą, że to będzie całkowita wygoda i mają prawo przecież tak twierdzić.
No oczywiście też, że tak mogą myśleć, ale ja nie jestem tego zdania. Myślę, że pieniądze normalne powinny też być. Nie wyobrażam sobie, żeby była tylko i wyłącznie waluta wirtualna, że tak powiem.
Pani Aniu, dziękuję ślicznie.
A propos jeszcze tego, co trzeba robić, to tak myślałam, żeby powiedzieć konsultacje społeczne, ale wszyscy wiedzą, jakie ja mam zdanie na temat konsultacji społecznych, więc wiem, że nasze zdanie i tak by nie miało...
Większość konsultacji społecznych polega na tym, że one muszą być, jeżeli muszą być, i potem jest tylko pytanie formalne, czy się odbyły. Tak, odbyły się. Aha, czyli ten, kto decyduje, może zdecydować tak, jak chce. Ale zrobił konsultacje.
Tak, jasne. I to wszystko na tym polega.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Myślę, że jednak mając w ręku dzisiaj i pieniądze, i cały czas głosy, to chyba wciąż od nas wiele zależy. Panie Bogusławie, dzień dobry. 34 minuty po godzinie 12. Radio Poznań, audycja w środku dnia. Zaraz zejrzymy do Chin na chwileczkę, ale teraz pan Bogusław.
Dzień dobry, witam uprzejmie.
Dzień
no
dobry.
Jestem zdecydowanym wrogiem, przeciwnikiem i absolutnie nie akceptuję takiej możliwości. Od 2,5 roku płacę tylko gotówką. Nie jest to najłatwiejsze, ale płacę tą gotówką. Czasami to powoduje dużo problemów, no ale cytując klasyka z pewnego polskiego filmu, totalna inwigilacja.
Nie wszędzie się to uda, bo ostatnio jedna z korporacji taksówkarskich w Poznaniu, chociażby, czy też takich internetowo taksówkarskich, uniemożliwiła już płatność gotówką.
Troszeczkę może pomóc bojkot tak zwany konsumencki, ale świadomość społeczeństwa jest przeciętna. Zakłada to generalnie, jakikolwiek sprzeciw związany z tym będzie kumulował problemy. Na pewno będzie też w pewnym momencie kumulował jakieś protesty społeczne i niezadowolenia. A przykładem tego jest na przykład słynna choroba, że na przykład jeżeli nie będziemy posiadać kodu QR, to nie zapłacimy.
Mhm. Czyli mówi pan o tym, że jednak kontrola tutaj jest pana zdaniem największym zagrożeniem. Dziękuję bardzo. Już za moment pan Andrzej, a ja wspomniałem o Chinach, bo pani Ania też wspomniała, że nawet na bazarach już u nas niekoniecznie trzeba gotówką, bo można już kartą zapłacić. A w Chinach takie elektroniczne transakcje są no, wszędzie, na najmniejszym bazarku nawet. Jadąc z kolei na zachód Europy, często tak, że musimy brać ze sobą, możemy brać ze sobą tylko kartę czy też telefon. Nie musimy zabrać ani jednego euro, bo za wszystko płacimy kartą. Jeśli tylko mamy konto walutowe, a nawet niekoniecznie musi być to konto walutowe, bo banki rozliczają się już w taki sposób, że to załatwiają. Nawet po niezłym kursie, muszę szczerze powiedzieć. W Polsce z roku na rok także terminali płatniczych mamy coraz więcej, chociaż nadal według profesora Marszałka, to profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Paweł Marszałek z Katedry Pieniądza i Bankowości, według niego trudno byłoby nas przekonać dzisiaj do rezygnacji z gotówki, chyba że no, będziemy bardzo mocno zmęczeni kolejnymi kryzysami i utrudnieniami. I tak
nie
dalej.
Wydaje mi się, aczkolwiek obserwujemy bardzo nietypowy czas. W zasadzie jak sobie popatrzymy, to od dekady, w zasadzie od 2007 roku mamy kryzys za kryzysem, cały czas jakieś dziwne zdarzenia. Nie mamy takiego, można powiedzieć, normalnego, gładkiego funkcjonowania. Pierw był kryzys finansowy, potem mieliśmy recesję wielką, której akurat Polska uniknęła, potem mieliśmy pandemię, mamy problemy związane z tym, co wojna robi ze społeczeństwem i z gospodarką. Proszę zauważyć, jeżeli doszedłby jeden, drugi, trzeci kryzys, to może się zdarzyć, że po prostu ludzie będą tak zmęczeni, że uznają, że dla ich własnego bezpieczeństwa lepsza jest taka waluta cyfrowa i po prostu nie będą się chcieli przejmować.
Słowo klucz bezpieczeństwo. Pod nim można wszystko to zmieścić
prawda.
Dzisiaj.
To prawda, bo jak się tak patrzy na profil społeczny współczesnych jakichś obywateli, oni chcą po prostu, żeby to się odbywało bez przeszkód. Żeby to po prostu było w miarę gładko, natomiast ta skłonność do podejmowania ryzyka czy wzięcia odpowiedzialności w polskim społeczeństwie cały czas dość wysoka, tak bym chyba powiedział. Niemniej to już nie jest, wydaje mi się, tak jak wyglądało to, nie wiem, gdybyśmy wzięli obywateli sprzed kilkudziesięciu lat zupełnie trochę innego świata. Technologia nam pomaga, ale troszkę nas ubezwłasnowalnia.
Tak to zdanie profesora wygląda, a więc tutaj no, jest płaszczyzna porozumienia między państwa wypowiedzią, a tym, co mówi profesor, który zajmuje się tym naukowo i zawodowo, można by powiedzieć. Panie Andrzeju, dzień dobry, za chwileczkę pan Marcin.
Dzień dobry. Więc tak, popieram swoich przedmówców. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby były płatności tylko i wyłącznie plastikiem. No fajnie byłoby mieć ten wybór. Po drugie, jeżeli ktokolwiek wprowadza u siebie system taki, że zabrania, jak gdyby, czy nie przyjmuje płatności gotówką, no to jest niezgodne z prawem, bo jak dotąd, no w naszym kraju, to jakoś niedawno chyba wyszła jakaś taka jeszcze, jakieś rozporządzenie czy ustawa o tym, że jest obowiązek przyjmowania gotówki, więc no się dziwię, że jakaś korporacja taksówkowa, jak słyszę, nie chce przyjmować płatności tej takiej papierowej. Poza tym są jeszcze zagrożenia tego typu. No niejednokrotnie spotkałem się z tym, że w sklepach, szczególnie tych takich, no tych marketach, tych wielkopowierzchniowych, na kasach wisiała karteczka, że nie, tylko gotówka, dlatego że jest jakaś awaria systemu. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja biegnę do apteki, żeby kupić jakieś lekarstwo, które tam może tego i chcę płacić tą, powiedzmy, kartą, a tu nagle mi pani mówi nie, tylko gotówką, bo a ja gotówki nie mam, tak?
No dobrze, no dzisiaj jej nie ma, ale nie wiem, pani może panu dać na kredyt, bo widzi, że no ktoś tam czeka, potrzebny jest lek antyhistaminowy, pana dziecko puchnie, więc pani podaje.
Ale to są pewne zagrożenia, ale mało tego.
Dobrze, ale idziemy dalej, nie ma już gotówki, jest tylko elektroniczna płatność i w tym momencie jak to załatwimy, prawda?
A no więc właśnie, o to chodzi, nie? Mało tego, to jest no faktycznie, ale ktoś po prostu ma w tym interes i ja jestem przekonany na 200%, że prędzej czy później, a raczej prędzej, nastąpi ten moment, kiedy będziemy, nawet nie będziemy otrzymywali gotówki, tylko są różne takie futurologiczne przewidywania, że po prostu będziemy dostawali tyle, ile się nam należy i dziękuję.
A to jeżeli... pan jakby w jakiś sposób, jakby nawiązał pan do takiego pomysłu, który już jest też testowany w niektórych krajach na niewielkich, co prawda, populacjach, czyli dochód gwarantowany.
No, dokładnie. No,
to jest też coś takiego, o czym warto pomyśleć. Dzisiaj mówimy o pieniądzu cyfrowym.
Także to jest takie troszeczkę w ogóle takie odczłowieczenie jakby tego. Mało tego, co mają zrobić ludzie, którzy nie mają konta w tej chwili, prawda? No bo przecież nie ma u nas obowiązku mieć konta, tak?
No, może będą musieli mieć.
No, będą musieli mieć, a to z drugiej strony powoduje no, jakąś kontrolę nad nami, więc nie każdy sobie tego może życzyć. Faktycznie, nie robię nic takiego, czego bym musiał się wstydzić. Nie wydaję pieniędzy jakoś, powiedzmy, jakichś nielegalnych, prawda? Bo to możliwe, że o to chodzi, żeby kontrolować, czy ktoś czasami nie robi jakichś przekrętów, czyli nie wydaje więcej niż zarabia, tak? Czy niż tam jego jakiś legalny dochód. Nie?
No, każdy system, a im trudniejszy, to na wyższym szczeblu da się jakoś obejść, więc...
Mam w tym po prostu interes i tyle.
Pan
i
Andrzej, panie Andrzeju, dziękuję bardzo.
Przekonany. Dziękuję, do widzenia.
Może pan Marcin będzie zwolennikiem przejścia całkowicie na pieniądz cyfrowy?
Niestety nie. Bardzo często w codziennym życiu korzystam z płatności internetowych kartą, przelewów i tak dalej. Natomiast w pewnych sytuacjach ta gotówka jest niezbędna. Ja powiem o takich aspektach, takich praktycznych. Akurat to dość ważnym momentem przy sprzedaży nieruchomości jest zapłata ceny, tak?
Tak.
Jeżeli sprzedającym
bardzo
jest...
ważne.
Tak, dla sprzedającego podstawa, tak? Natomiast już od 1 stycznia obowiązują przepisy, które mówią, że jeżeli sprzedającym nieruchomość jest firma, to nie może ona przyjąć gotówki.
Tak, nie może przyjąć zapłaty w gotówce.
Tak, wcześniej było to tylko jakby z sprzedającym, kupującym były firmy, natomiast w tej chwili już w każdej transakcji pojawia się problem, że w momencie, kiedy mamy transakcję, spotykamy się notariusza, kupujący robi przelew, to my, jeżeli to jest w innym banku, nawet jeżeli to jest szybki przelew, to on jest z oświadczeniem, nie zawsze on dociera od razu. To są komplikacje.
Czy nie ma natychmiast potwierdzenia dokonania przelewu?
Znaczy potwierdzenie jest od razu.
Dokonania przelewu. Co innego zlecenia? No, bo zlecenie pan ma od razu.
Tak, ale przelew może, on nie jest zaksięgowany, może być cofnięty i pojawia się ryzyko, że nieruchomość mamy sprzedaną, płatności nie ma. Natomiast tak naprawdę jest to bardzo w takich sytuacjach, jak my preferowaliśmy zdecydowanie gotówkę. Inna sytuacja, że ten system wycofania papierowego pieniądza jest korzystny dla banków, tak? Mamy mniejszą obsługę, jeżeli chodzi, mniejsze koszty obsługi, jeżeli chodzi o pracowników, o kasy, o oddziały, gdzie się wypłaca.
Ale już dzisiaj większość banków nie ma oddziałów, gdzie można cokolwiek zrobić gotówką. To są wyjątkowe miejsca i wszystko i tak załatwiamy telefonicznie lub internetowo. Czyli one już te oszczędności mają.
Tak, ale...
Będą jeszcze większe.
Tak, w niektórych bankach wprowadzone jest, że na przykład jeżeli ja bym miał pan konto w danym banku X, ja nie mogę panu wpłacić gotówki w tym banku. To też jest utrudnienie. Są takie banki, już nie będę wymieniał, są takie, które w ogóle nie można takiej transakcji zrobić. Są takie, które wymagają dwóch dokumentów tożsamości. To też nie jest zgodne z przepisami. Natomiast wewnętrzne regulaminy jakby powodują, że nie możemy albo mamy znaczne utrudnienie w płacie gotówki. Także no, nie zgodzę się ze specjalistą, który wcześniej się wypowiadał, że w momencie, gdy są jakieś wojny, tak, jakieś takie sytuacje, jak mieliśmy pandemię, że ludzie chcą mieć pieniądz internetowy. On jest dobry w takich sytuacjach codziennych. Natomiast jeżeli mamy awarię systemu bankowego, jak jest w Wenezueli, czy pieniądz to jest znaczna inflacja, no to niestety tutaj pojawia się problem z wypłatą gotówki.
No tutaj straszono nas też bardzo mocno lockdownem cyfrowym, a więc całkowitym zablokowaniem możliwości transakcji cyfrowych również,
tak,
prawda?
Tak, ludzie przy takich sytuacjach, jak jest wojna, jak mieliśmy teraz w ostatnich latach, wręcz w drugą stronę uciekają tą gotówkę. Mm-hmm. To widać po ilości wypłat, także moim zdaniem ten pieniądz powinien być papierowy utrzymany jako alternatywa.
Dziękuję uprzejmie.
Co więcej, jak obserwuję w Europie, zachód Europy odchodzi pomału, znaczy może nie odchodzi, ale nie tak szybko przechodzi na pieniądz wirtualny.
Ale z pewnością tam szybciej niż u nas jednak.
Nie. Właśnie nie. Jak pan pójdzie do sklepów, do restauracji, rzadko kiedy płaci się kartą, u nas jest to standard. W krajach skandynawskich jeszcze bardziej ten pieniądz wirtualny i krajach tutaj, Litwa, Łotwa, Estonia, tam wszystkie transakcje są bezpłatne.
A to rzeczywiście, bo Polska jest podawana jako prymus tych wszystkich cyfrowych zmian również, jeżeli chodzi także o prywatne konta. Rzeczywiście, to ma pan rację. Dobrze, dziękuję panie Krzysztofie bardzo. Pan Marcin.
Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, kiedyś byłem zwolennikiem tego pieniądza cyfrowego, teraz już nie. Jest to podstępny plan tak zwanych gadów czy globalistów. Tu chodzi o to, żeby mieć pełną kontrolę nad ludźmi. Jak to ona będzie wyglądać? Że dostajesz pieniądze z datą ważności, to jest ważne.
No o tym wspominaliśmy, że takie prace owszem są prowadzone. Pytanie tylko, czy traktować to jako teorię spiskową, czy też jako możliwość rzeczywiście wprowadzania takiej formy obrotu pieniądza.
Nie, no to teoria spiskowa, która stała się faktem, która już od dawna była wprowadzana. No od lat 60. Banki czy państwa chciały mieć kontrolę nad obywatelami. To teraz się już temat domyka. Jeszcze chodzi o to, że za tą gotówkę będziesz mógł kupić to, co oni będą chcieli, żebyś ty kupił po prostu, nie? Że mogą być pewne blokady. Tego nie kupisz, a tamto kupisz. A jak pójdziesz protestować, to ci konto zamkniemy i nie będziesz bez pieniędzy i będziesz głodował. To też trzeba na to patrzeć, bo to w ten sposób może zadziałać.
No to nie? Podał słuchacz na początku przykład Kanady, gdzie tak uczyniono.
No właśnie, no to jest kwestia niedalekiej przyszłości, a rządzący się spodziewają po prostu, że będą protesty od A do Z na różne tematy, więc no wszystko się spełnia. Czarny scenariusz, można powiedzieć, się spełnia.
Też któryś ze słuchaczy mówił, że wszystko zależy od nas i że opór masy może sprawić wszystko. Dziękuję panie Krzysztofie, ale skoro państwo tak mocno podkreślają zagrożenia, zresztą nie ukrywam, że pewne fakty można znaleźć w najbardziej oficjalnych informacjach, które się pojawiają dotyczące tego, jak ten pieniądz miałby wyglądać. Pieniądz cyfrowy, hasło CBDC polecam państwu, pieniądz cyfrowy Banku Centralnego. Skoro obawiają się państwo, no to spytajmy specjalistę z Deloitte. Grzegorz Cywiński ufa, że pomimo dostępu do informacji o każdym z obywateli, to rządzący wykorzystywaliby te informacje no tylko jego zdaniem w absolutnie uzasadnionych przypadkach.
Ja nie zakładam, że rząd powinien po prostu wiedzieć i się tym interesować. Tak samo jak z bardzo wieloma zakresami prywatności, ona powinna być zajmowana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest istotny interes społeczny, kiedy chcemy zapobiegać przestępczości. Ewentualnie chcemy uniknąć wykorzystania pieniędzy w kierunku finansowania terroryzmu, obrotu narkotykami i tak dalej. Zresztą nie sądzę, że robię takie rzeczy, aby ktoś musiał się tym specjalnie interesować. To też kosztuje.
A jak daleko jesteśmy od tego, żeby było możliwe takie rozwiązanie?
W tej chwili w szeregu krajów toczą się prace nad wdrożeniem, nazwijmy to, pieniądza cyfrowego. Na przykład bardzo duży projekt w tej chwili się toczy w Centralnym Banku Europejskim, który powinien kończyć fazę taką projektową w roku 2023. Może to się troszeczkę przedłuży, następnie potrwają testy, ale na przestrzeni mniej więcej 4 lat prawdopodobnie będziemy posiadali standard takiego cyfrowego euro. Takie prace toczą się również w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii i pewnie wielu innych krajach.
Czyli jesteśmy w fazie decydującej, że ten projekt jest dopracowywany. Co to może oznaczać w przyszłości, gdybyśmy przeszli na pieniądz cyfrowy? No ogromna zmiana, usunięcie gotówki, trudności adaptacyjne, technologiczne, jak miałyby płacić małe dzieci, to już się pojawiało też, albo w przypadkach awarii systemu państwo też to podkreślali. No to jeszcze za chwileczkę zapytamy profesora z katedry, który zajmuje się pieniądzem i gotówką i inwestowaniem, ale teraz pan Paweł i pan Roman. Proszę uprzejmie. Dzień dobry, panie Pawle.
Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym podkreślić, że w momencie, kiedy zajmować będą się pieniędzmi i tacy specjaliści, o których przed chwileczką mieliśmy możliwość wysłuchać, no to będziemy mieli ogromne problemy. Ale zaczynając od podstawowej rzeczy, od której powinniśmy zacząć. Jest taka księga, która nazywa się Pismem Świętym i tam w 13 rozdziale Apokalipsy Świętego Jana jest wyraźnie napisane: kto nie będzie miał znamienia bestii na czole lub na ręce, nie kupi, nie sprzeda. Bogaty, nie biedny, niewolnik, wolny. każdy z tych osób, które będą miały tak zwane znamie bestii, nie kupią i nie sprzedadzą. I to do wszystkiego dąży. Teraz jesteśmy w czasach, można powiedzieć, gdzie cały czas testuje się na całym świecie różnego rodzaju płatności. Sprawdza się reakcje ludzi, sprawdza się społeczeństwa, jak zareagują na dany moment, tak? Wprowadzenia różnych restrykcji dotyczących ograniczenia wolności tak naprawdę naszej. A najważniejsze, co dostaliśmy od Pana Boga, od Stwórcy, to jest czas i wolność. Jeżeli oni próbują nam odebrać tą wolność, odbierając nam w ten sposób, że przed chwileczką mieliśmy tak zwaną plandemię, która spowodowała, że ludzie, którzy nie mieli tego kodu QR i tak dalej, nie mogli kupować i nie mogli po prostu wejść do sklepu. No to tu już mamy zalążek tego, co jest napisane w najważniejszej księdze na świecie. I każdy powinien zacząć od tego, że nie możemy pozwolić nigdy, żeby ci globaliści, takie firmy jak Vanguard, jak BlackRock, które mają kontrolę nad 99% wszystkich pieniędzy na świecie i mają kupione wszystkie rządy na świecie, bo przecież możemy cofnąć się 2 lata wstecz. Wszystkie rządy podejmowały te same kroki. Wszyscy, tak jak im powiedzieli, tak skakali i tak ludziom ograniczali wolność. Także ja jestem przeciwny temu i cieszę się bardzo, że polskie społeczeństwo jest na tyle inteligentne i mądre, że nie poddaje się tak zwanym temu złu, które idzie.
Pan Paweł, dziękuję bardzo, panie Pawle. Prosiłem też, żeby już skracać wypowiedzi. Dziękuję serdecznie po panu Pawle. Pan Roman?
No witam serdecznie. Ja taki podam przykład sprzed II wojny światowej odnośnie właśnie pieniądza. Dużo osób po prostu, jakby to powiedzieć, inwestowało w książeczki, odkładało te oszczędności i krótko właśnie przed II wojną światową, czyli to mogę podać, to jest drugi pierwsza wojna wybuchła 1 września, 3 września była próba wypłacenia przez właściciela książeczki pieniążków książeczki w Grodzisku Wielkopolskim. Udało mu się tylko z tych pieniążków z książeczki wypłacić tylko 1000 zł. 1000 zł na tamte czasy to było bardzo dużo, a zmierzam do tego, że jak się wojna zakończyła, to na tych książeczkach w czasie wojny, w sensie przed wojną, lokaty na tych książeczkach były około 850 milionów złotych. To tak samo działa jak w tej chwili, jak na kartach bankomatowych, bo naprawdę my nie wiemy, czy jak wybuchnie wojna, czy ten bank...
To skracając, panu chodzi o to, że te pieniądze, czy też cyfrowe, czy nawet w tej chwili te cyfrowe, które mamy w banku, to jest tylko zapis, a nie konkretna wartość, którą mamy w ręku, tak?
Dokładnie. I dużo się przypadków zdarza, że właśnie się odnajduje te pieniądze zakopane w ziemi, w jakichś tam słoikach, strychach pochowane, także ci ludzie już nie żyją, swoje oszczędności ulokowali w bankach, nie dostali, bo taki był po prostu przepis do 52 roku, że mogli wypłacić te pieniądze, ale to było tylko połowa tych pieniędzy, gdzie średnio na przykład wartość mieszkania w tamtych czasach
przed wojną. To już historycznie, ale jakby pan pokazuje, że jeżeli za pieniądze nie idzie konkretna wartość, tak jak to było ileś lat temu, że dolar był uzależniony od tego, jego emisja, że taka sama wartość musiała być w złocie zdeponowana, prawda? Tak, tego już dawno nie mamy, mamy teraz tylko zapisy. Dziękuję panu serdecznie, bo musimy się śpieszyć.
Pozdrawiam
również pan Krzysztof.
Dzień dobry. No właśnie dobry. Wybił mi pan to, co chciałem powiedzieć. Pieniądze nie mają wartości, nie mają żadnego pokrycia.
No jest umowna wartość w tej chwili.
To dobra, umawiamy się, że jestem milionerem. Fajnie, nie? Ja się cieszę, że w ogóle taki temat został podjęty. Nie mam praktycznie nic do dodania, tylko nie chciałbym, żebyście dostali teraz jakiś przykaz od kogoś, nie wiadomo kogo, że nie wolno takich tematów poruszać. Tego bym chciał i żeby to tak można było sobie porozmawiać, bo patrząc na sytuację, jaka jest teraz dookoła, sądzę, że niedługo i tak nam wprowadzi się zakaz posiadania pieniądza, bo no, kontrola przede wszystkim. Tylko pytanie potem, kto będzie kontrolował kontrolujących.
Dziękuję uprzejmie.
Pozdrawię i zdrowia i wolności.
Serdeczności, kłaniam się panu. Powiedziałem, że wrócimy do wypowiedzi i opinii kierownika Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesora Pawła Marszałka. Jego zdaniem te trudności techniczne, które mogą być, jeżeli chodzi o wprowadzenie całkowicie pieniądza cyfrowego, to jest absolutny drobiazg. Jego zdaniem to wszystko są sprawy rzeczywiście drugorzędne. A co jest najważniejsze?
Znaczy, będzie tak, że po prostu my nadal będziemy mieli nasze pieniądze bankowe na kontach i po prostu z jakichś tam względów nie będziemy chcieli się gotówką posługiwać, czy wejdzie coś, co się nazywa CBDC, czyli waluta cyfrowa banków centralnych, gdzie w skrajnym wypadku może być sytuacja, że mamy po prostu konto każdy w Narodowym Banku Centralnym. No i tutaj jest cały wachlarz możliwych rozwiązań, w tym najbardziej skrajnym, gdy mamy konto w Banku Centralnym, no to to jest też świetny instrument prowadzenia jakiejkolwiek polityki gospodarczej. Wszelkie transfery fiskalne, wszelkie jakieś programy społeczne mogą trafiać bezpośrednio do adresatów na ich konta bezpośrednio, bez pośrednictwa w skrajnym wypadku nawet banków.
Czyli proces modelowania takiego świata jest dosyć zaawansowany.
Prawie wszystkie liczące się banki centralne prowadzą mniej lub bardziej szeroko zakrojone badania nad tym, co nie znaczy, że implementacja będzie taka łatwa, bo to są jakby troszkę dwie inne rzeczy. Na pewno każdy stara się być przygotowany na taką ewentualność. Są pewne problemy techniczne, są pewne problemy konceptualne, no i też pewne problemy polityczne, bo jednak to trzeba jakoś przeprowadzić, zwłaszcza w społeczeństwach demokratycznych. Nie wszędzie byłoby to tak łatwe jak to, co obserwujemy w Chinach, gdzie ten cyfrowy yuan jest już w zasadzie codziennością.
Cała masa problemów, wydaje mi się, pojawia się na drodze do wprowadzenia takiego świata. Chociażby jak na przykład rozwiązać kwestię płacenia przez dzieci. No 5-latkom będziemy dawać, nie wiem, dostęp do kont?
Jeżeli miałyby nam przeszkadzać problemy technologiczne, czy techniczne, czy tego typu rzeczy, wydaje mi się, że to jest problem najmniejszy. Największym problemem będzie ta zmiana mentalna, ta zmiana jakby systemowa. Proszę zobaczyć, gdy tworzono strefę euro, nie była problemem wymiana banknotów, prawda, zamiana na euro. Problemem było to wszystko, co było wcześniej. Zrealizować to z punktu widzenia agendy politycznej, przełamania tabu, tak, rezygnacji z krajowej waluty, cała reszta ta technologiczna to poszła jak z płatka.
A więc jak mówi profesor, zmiana systemu płacenia technicznie to najmniejszy problem. Jeśli to jest agenda polityczna, to przy odpowiednich narzędziach oddziaływania społecznego można taką agendę wprowadzić. No i tutaj kłania się wypowiedź słuchacza, który zadzwonił do nas na początku audycji, że to od nas zależy. Tam padło określenie opór masy bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Zwolennicy z kolei bezgotówkowego rozliczania, całkowicie bezgotówkowego, mówią o tym, że no to wygoda po pierwsze, a po drugie mniejsze koszty. Ale tu musimy powiedzieć, że faktycznie wybicie jednego grosza kosztuje 2 grosze, ale już wydrukowanie 100 zł jedynie 20 groszy, a powszechne korzystanie z cyfrowego pieniądza będzie oznaczało bardzo, bardzo kosztowne działania dotyczące kontroli, sprawdzania, serwisowania i wszystkiego innego, więc to na pewno będzie także drożało. Bardzo Państwu dziękuję. Troszkę jednostronne spojrzenie mają Państwo na cyfrowy pieniądz CBDC. Jednostronne, wynikające z Państwa doświadczeń, jak rozumiem. Uprzejmie dziękuję. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się. Program przygotowała także Sandra Soluk. Krzysztof Jankowski realizuje audycję. Dziękuję również Panie Krzysztofie. O 13:00 serwis, czyli za 2,5 minuty. Po godzinie 13:00 Berwińskiego 5 i Franciszek Walerych. Polecam serdecznie.